Dzień dobry, ja się nazywam Łukasz Sakowski i jestem autorem strony totylkoteoria.pl. To jest podcast Theoretico, w którym rozmawiam z różnymi ekspertami, naukowcami, analitykami na tematy dotyczące życia i świata w duchu racjonalizmu, humanizmu i empiryzmu. Podcast ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronów i patronek na portalu Patronite. Podobnie dzięki temu mogę też pisać artykuły na stronie totylkoteoria.pl. Artykuły popularno-naukowe, analizy, wywiady, takie pisane, komentarze, recenzje książek. Chcę podziękować jak zawsze moim patronom dotychczasowym za wsparcie i zachęcić nowe osoby do dołączenia na patronite.pl/totylkoteoria i do wchodzenia na stronę totylkoteoria.pl oraz zapisania się na newsletter na stronie. Oczywiście media społecznościowe też są jakąś drogą do docierania do nowych artykułów, nowych podcastów, ale poza nimi jesteśmy niezależni od algorytmów, sami wybieramy, wobec czego zdecydowanie najlepszą opcją jest po prostu wchodzenie własnoręcznie na stronę lub z newslettera. A jeżeli chodzi o temat, który dzisiaj będę poruszał, to będzie to tematyka paleogenetyki, kopalnego DNA, także wskrzeszania wymarłych gatunków. Rozmawiał będę z dr Anną Juras z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z Wydziału Biologii, która takie DNA kopalne właśnie bada. Oczywiście kontekst tej rozmowy, tego wywiadu jest taki, że w tym roku Nagrodę Nobla z dziedziny medycyny lub fizjologii otrzymał Svante Paabo, który właśnie też takie DNA badał od lat 80. Zwłaszcza przyczynił się do stworzenia różnych nowych technik badania takiego DNA, odkrył neandertalski genom mitochondrialny i jądrowy. No i o tym, jak to wszystko było, jak to wszystko jest teraz, rozmawiamy. Zapraszam do wysłuchania. Moim gościem jest dzisiaj dr Anna Juras, genetyczka i antropolożka z Instytutu Biologii i Ewolucji Człowieka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o kopalnym DNA, o także odkryciach, które zostały nagrodzone medycznym Noblem w 2022 roku. I no wszystkim tym, co jest, nie wszystkim, ale tym, co przyszło mi do głowy i przyjdzie mi do głowy, żeby zapytać, co jest z tym związane. Wobec czego pierwsze do Pani moje pytanie jest takie, czym w zasadzie jest to kopalne DNA? Jak można, bo są różne nazwy na to, więc chciałbym też to takie nazewnicze rzeczy na początek wyjaśnić. Jak to mogłaby Pani opisać?
Tak, rzeczywiście my używamy akurat stwierdzenia kopalny DNA, ale funkcjonuje gdzieś powiedzmy na jakichś różnych portalach czy w publikacjach takich popularno-naukowych określenie antyczny, starożytny, archaiczny, choć wydaje mi się, że stwierdzenie właśnie kopalny DNA jak najbardziej tutaj oddaje to, czym jest ten DNA, bo starożytny w zasadzie ogranicza nam tutaj ten kopalny do starożytności, a tak naprawdę jesteśmy w stanie wyizolować DNA też z czasów pradziejowych. Także my akurat używamy tutaj stwierdzenia kopalny DNA. A czym jest kopalny DNA? No jest to materiał genetyczny, który jesteśmy w stanie wyizolować ze szczątków organizmów, nie tylko ludzkich, ale też zwierzęcych czy roślinnych, również z bakterii, na przykład takich pochodzących z jakichś osadów glebowych, osadów lodowcowych.
Dlaczego tak jest, że to DNA, które no jest stare, jeszcze będziemy pewnie mówić o tym, jak bardzo jest stare, dlaczego to jest w ogóle możliwe, żeby to DNA dało się wyekstrahować z takich tkanek? I zarazem może Pani powiedziała, dlaczego też RNA raczej się tak nie da?
Znaczy tak, rzeczywiście da się wyizolować ten DNA, nawet z bardzo starych materiałów, o tym wieku najstarszym, to też myślę, że za chwileczkę możemy porozmawiać. No mimo wszystko ten DNA zachowuje się w tych próbach. To nie jest nigdy taki DNA jak współczesny, gdzie jesteśmy w stanie rzeczywiście izolując od żywych na przykład ludzi taki DNA uzyskać długie cząsteczki po kilka tysięcy par zasad. A tutaj nie, absolutnie to jest też ta różnica między kopalnym a współczesnym DNA. Jesteśmy w stanie wyizolować krótkie odcinki, a głównie poniżej 100 par zasad. Dodatkowo no, jakby stan zachowania tego DNA jest uzależniony od wielu czynników, o których pewnie też będziemy rozmawiać. Generalnie jesteśmy w stanie rzeczywiście wyizolować, jeśli chodzi o taki czas graniczny, no to tutaj rekord, że tak powiem, w zeszłym roku został pobity, to jest 1 200 000 lat i to jest DNA należące do mamuta z Syberii. Zachowany był ten mamut w w takiej wiecznej zmarzlinie, która zdecydowanie sprzyja zachowaniu tego DNA. Jest tam niska temperatura, wody w stanie wolnej jest bardzo mało, co też zabezpiecza taki materiał na przykład przed działaniem enzymów nukleolitycznych, których zadaniem po śmierci organizmu jest właśnie niszczenie tego DNA.
A jeżeli chodzi o inne warunki, bo w takim razie rozumiem, że jeżeli jest tkanka zamrożona, no to się zachowuje lepiej, co jest dosyć powszechnie wiadomo, ale jeżeli chodzi o jakieś inne warunki, na przykład atmosferyczne, nie wiem, dotyczące gleby czy ziemi, czy jeszcze jakichś innych aspektów, które na to wpływają, jak to wygląda, co powoduje, że takie DNA się lepiej zachowuje, a co powoduje, że takie DNA się gorzej zachowuje?
No jest szereg czynników, poza właśnie temperaturą, szereg czynników środowiskowych, które wpływają na stopień zachowania DNA. Jest to przede wszystkim woda. Woda działa niekorzystnie, tak? Ponieważ woda, oprócz tego, że może nam powodować fragmentację tego DNA, to również wprowadza pewne zmiany. Czyli oprócz tego, że mamy ten kopalny DNA pofragmentowany, to jeszcze widzimy w nim pewne zmiany w postaci mutacji i to są tak zwane zmiany pojedynczych nukleotydów. I woda powoduje między innymi deaminację. Deaminacja skutkuje tym, że podczas namnażania takiego DNA, jest to głównie deaminacja cytozyny, podczas namnażania, później sekwencjonowania, my w sekwencji otrzymujemy tyminę. W związku z czym jest ta zamiana cytozyny na tyminę, takie zamiany w postaci, to są tranzycje, występują głównie na końcach fragmentów tego kopalnego DNA. Natomiast my też troszeczkę z nich korzystamy. Korzystamy do tego, żeby na przykład potwierdzić autentyczność otrzymanych sekwencji. Są do tego celu przeznaczone specjalne testy statystyczne, które oceniają, jaka frakcja wyizolowanego materiału, to jest właśnie kopalny DNA, który charakteryzuje się występowaniem tych tranzycji. Oprócz wody mamy też tlen na przykład. Tlen może oczywiście w reaktywne formy tlenu na przykład mogą powodować transwersję w DNA, też fragmentację DNA. Mogą występować wiązania krzyżowe, na przykład pod wpływem promieniowania UV, które z kolei powodują, że nie jesteśmy w stanie namnożyć takiego DNA, czyli inhibują nam procesy namnażania w PCR-ze tego kopalnego DNA. Samo środowisko, też obecność mikroorganizmów, one też mogą degradować DNA, czyli środowisko, w którym zdeponowane są szczątki, bardzo oddziałuje właśnie na stopień zachowania tego materiału genetycznego.
I tutaj podkreślamy cały czas, że chodzi o takie DNA już od organizmu, które jest martwe, czyli nie, bo jak mówimy o mutacjach, to się raczej kojarzy z żywymi organizmami, ale to jest tak, że po prostu te mutacje zachodzą w tym DNA już po śmierci tego organizmu, tylko z powodu tych czynników, o których pani powiedziała.
A akumulują się dlatego, że nie działają czynniki naprawcze. Normalnie w żywych organizmach, jeśli dochodzi do jakiejś mutacji, mamy specjalne enzymy naprawcze, które no, powiedzmy naprawiają takie błędy. Natomiast już po śmierci nie ma mowy o działaniu takich enzymów, już nie działają te enzymy naprawcze, w związku z czym dochodzi do akumulacji właśnie tego typu mutacji na skutek działania czynników środowiska.
To jeszcze zapytam, bo bardzo ciekawe to jest, co pani powiedziała, żeby sprawdzać wiarygodność tego, że dane DNA jest faktycznie kopalne, czy też nie. Czy dobrze zrozumiałem, że to jest tak, że mamy określoną, statystycznie rzecz biorąc, powinna być w takim kopalnym DNA określona liczba tych mutacji, tych podmian na cytozyny bodajże na tyminę, dobrze mówię?
Konkretna frakcja takich nawet fragmentów samych sekwencji DNA, które tych fragmentów, które na końcach właśnie mają na końcu 5' zamianę cytozyny na tyminę, na końcu 3' guaniny na adeninę. Jeśli takie fragmenty występują w odpowiedniej częstości w kopalnym DNA, to rzeczywiście może potwierdza tą autentyczność naszych wyników.
To teraz może badalne i oczywiste pytanie będzie, ale mimo wszystko mogłaby pani powiedzieć, dlaczego to jest ważne, żeby mieć pewność, że to DNA jest antyczne, a nie współczesne?
No jest to ważne, ponieważ to rzutuje na cały wynik badania, tak? Na wszystkie nasze wnioskowania dotyczące, często to są wnioskowania dotyczące pochodzenia populacji, różnych procesów demograficznych, także są to ważne wnioski w momencie, kiedy byśmy się opierali na fałszywych danych, no mogłoby to zostać łatwo podważone.
A zna pani jakieś takie przypadki, kiedy na przykład coś takiego się wydarzyło, że zbadano DNA, myślano, że to takie kopalne, a się okazało, że to jest nowoczesne i wynikło z tego jakaś, nie wiem, no jakiś problem, czy to wyobrażam sobie, że na uczelni, a może w sądzie, albo coś takiego?
Znaczy, teraz już raczej do takich rzeczy nie dochodzi, bo mamy jednak tą świadomość na temat tych pojawiających się zanieczyszczeń w postaci współczesnego DNA i tego, że musimy zrobić pewne analizy, żeby potwierdzić autentyczność wyników. Natomiast same początki pracy z kopalnym DNA to był szereg właśnie takich różnych badań, gdzie powiedzmy autentyczność wyników została podważona. Na przykład w latach 90. były głośne badania dotyczące wyizolowania DNA z dinozaurów, na przykład. I one rzeczywiście wtedy nie było tej świadomości, czy lata 80., nawet kiedy zaczynał Svante Paabo, tegoroczny noblista, no to też tej świadomości na temat zanieczyszczeń nie było i często to, co się wydawało kopalnym DNA, było powiedzmy DNA jakichś osób żywych, które miały do czynienia właśnie z analizowanymi próbami.
Czyli to po prostu były próbki zanieczyszczone współczesnych ludzi żyjących, czy tam organizmów, z którymi oni mieli kontakt. To jeszcze zanim do tego samego Swantego przejdziemy, to chciałbym się zapytać o to, jak takie DNA się z tej próbki pozyskuje. To znaczy, jeżeli mamy już takie wykopane jakieś tam szczątki, czy nie wiem, znalezione w jakiejś jaskini, czy w jakimś lodowcu, to co dalej z taką próbką się dzieje, żeby to DNA można było wykorzystać w konstruktywny sposób?
No też na początek musielibyśmy sobie powiedzieć w zasadzie z jakich fragmentów, z jakich materiałów my jesteśmy w stanie wyizolować ten DNA, bo to nie jest tak, że z każdego materiału, z każdej kości jesteśmy w stanie otrzymać dobrze zachowany DNA. Tutaj w przypadku badania szkieletów ludzkich przede wszystkim korzystamy z materiałów w postaci części skalistych kości skroniowych. To są takie części, które osłaniają ucho wewnętrzne. Te części, konkretne regiony w obrębie ślimaka i kanałów słuchowych, one uważane są za najtwardsze części szkieletu, i tam rzeczywiście ten DNA dobrze się zachowuje. To pokazały też badania, w których testowano i porównywano na przykład DNA właśnie z tych części kości i z innych. Drugim takim dobrym źródłem DNA są również zęby. I tutaj głównie taka część zwana cementem, to jest zewnętrzna część korzenia. Oprócz tego, to nawet z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że czasem DNA dobrze też był zachowany w paliczkach, ale też musiały zawierać odpowiednią frakcję takiej gęstej kości, żeby ten DNA dobrze się zachował. Oczywiście gdzieś z literatury znane są też przykłady korzystania z innych źródeł. Jeśli mamy do czynienia ze zmumifikowanymi tkankami miękkimi, to też można z nich korzystać, czy z włosów, to też takie znane badania, na przykład aborygenów, które były prowadzone właśnie na takim materiale. I tak, w jaki sposób się to pozyskuje? To znaczy, jeśli my głównie pracujemy na kościach, ostatnio też kosteczki słuchowe, to też najnowsze badanie. Kosteczki słuchowe, trzy najmniejsze kości ludzkie też mogą być źródłem kopalnego DNA, porównywalnym do części skalistych kości skroniowych. I tutaj, jak pracujemy z kośćmi, to w zasadzie taki wstępny etap to jest oczyszczanie takiej kości, czyli pozbywanie się wszelkich zanieczyszczeń, które mogą być na powierzchni, czyli chcemy maksymalnie pozbyć się tego egzogennego DNA, który może być na powierzchni, a w tym DNA bakteryjnego. Także oczyszczamy najpierw w naszym laboratorium, które mamy na Wydziale Biologii, oczyszczamy najpierw taki materiał na sucho, następnie na mokro, ale na mokro polega to na tym, że stosujemy odpowiednio rozcieńczony podchlorem sodu, przemywamy powierzchnię, następnie taką kość jeszcze naświetlamy promieniami UVC przez określoną długość czasu, a następnie w przypadku części skalistych kości skroniowych to przecinamy taką kość i nawiercamy dokładnie już te obszary właśnie ślimaka i kanałów słuchowych, zbierając proszek do sterylnej próbówki. Podobnie postępujemy w przypadku zębów. Tam też zbieramy ten proszek zębny i następnie poprzez działanie odpowiednimi buforami i enzymami rozpuszczamy ten proszek kostny. To jest tak zwana ekstrakcja DNA, która przebiega, powiedzmy, przez noc w odpowiedniej temperaturze z wytrząsaniem. Po tym czasie praktycznie powinniśmy dostać klarowny roztwór, tak? Czyli wszystkie komórki kostne powinny zostać rozbite, DNA jest uwolniony do roztworu i następnie przystępujemy w pierwszej kolejności do zagęszczania tego DNA na specjalnych filtrach, a następnie jego oczyszczania. Oczyszczamy zwykle na filtrach krzemionkowych. W zasadzie po tym oczyszczaniu otrzymujemy DNA, który możemy w stanie zamrożenia przechowywać przez bardzo długi okres czasu i może nam służyć do kolejnych procesów. Zwykle takim kolejnym procesem to jest przygotowanie bibliotek genomowych, gdzie odbywa się, w zasadzie konstruujemy biblioteki pod konkretne sekwencjonowanie. W tym przypadku to jest sekwencjonowanie nowej generacji na platformie Illumina, więc są przyłączane adaptery, następnie takie biblioteki też namnażamy. Każda biblioteka z każdego osobnika ma osobny indeks, czyli taki znacznik.
A przepraszam bardzo, przerwę, ale bo myślę, że wiele osób, które będą tego słuchać, być może mogą nie wiedzieć, o co chodzi. Co to znaczy taka biblioteka DNA?
Ja to czasami porównuję do takiej książki, to znaczy my mamy wszystkie fragmenty, które są w naszej próbie, w naszym izolacie DNA. To jest i ten endogenny DNA, czyli należący do tego organizmu, do tego człowieka, jak też DNA bakteryjny. Cały DNA, który jest w próbie, my oznaczamy, dołączamy adaptery specjalne, oznaczamy w procesie indeksowania taką bibliotekę i dopiero potem sekwencjonujemy, czyli poznajemy kolejność nukleotydów w DNA. Oczywiście wszystkie te procesy do etapu namnożenia są prowadzone w laboratorium, które jest przeznaczone wyłącznie do pracy z kopalnym DNA. I to trzeba zaznaczyć, to jest ta różnica też między współczesnym a kopalnym, że my pracę musimy prowadzić w tym czystym laboratorium. My takie laboratorium na Wydziale Biologii UAM mamy, już funkcjonuje w zasadzie od 2012 roku. Samo laboratorium jest podzielone na trzy części. Mamy śluzę, gdzie zakładamy specjalne kombinezony, maseczki, podwójne rękawice, mamy obuwie, w którym się poruszamy tylko i wyłącznie w tym laboratorium. I potem mamy jeszcze dwa pomieszczenia. Jedno służy do oczyszczania materiałów kostnych i nawiercania, a w kolejnym mamy komorę laminarną, mamy komory do PCR-u, gdzie wykonujemy właśnie izolację DNA, przygotowujemy biblioteki genomowe i przygotowujemy, składamy reakcje PCR. I następnie z takimi próbami już udajemy się do termocyklera, który jest we współczesnym laboratorium. A my tutaj współpracujemy z panią profesor Mirosławą Dabert z Laboratorium Techniki Biologii Molekularnej, które też jest u nas na wydziale. I tam właśnie namnażane są biblioteki, po namnażaniu są oczyszczane, jest mierzone stężenie, są przygotowywane do sekwencjonowania. I zawsze musimy pamiętać o odpowiednim kierunku przemieszczania się między laboratoriami, tak żeby nie przynieść zanieczyszczeń z tak zwanego współczesnego laboratorium do naszego. Więc w pierwszej kolejności zawsze idziemy do laboratorium kopalnego, a dopiero potem możemy przejść do współczesnego, nigdy w odwrotną stronę. Oczywiście nasze laboratorium też dodatkowo jest wyposażone w system wentylacji wytwarzającej nadciśnienie, czyli w momencie, kiedy wchodzimy do laboratorium, całe powietrze jest wypychane na zewnątrz, czyli nic nie wciągamy z korytarza. Mamy filtry specjalne, takie jakie są stosowane na przykład na salach operacyjnych. Mamy system lamp UVC, które służą do sterylizacji powierzchni pracy. No i na bieżąco oczywiście wszystkie powierzchnie pracy są czyszczone pod chlorynem sodu po to, żeby zabić ewentualny DNA, który gdzieś tam jest obecny na różnych powierzchniach.
No to brzmi to, jak pani tak mówi, to brzmi to trochę, kojarzy mi się to trochę z tymi wszystkimi procedurami, które mieliśmy okazję obserwować, czy czytać o nich, jak była pandemia, kiedy to no, lekarze, czy pielęgniarki, czy ratownicy i tak dalej musieli się w takie kombinezony ubierać. To jest bardzo podobna.
Panie, pracujemy tak, w tych samych kombinezonach, tylko jeszcze mamy podwójne rękawice do tego, No musimy, tutaj jest działanie jakby w drugą stronę, czyli my maksymalnie chcemy zabezpieczyć ten analizowany materiał przed nami samymi, przed naszym DNA, tak? Mhm. Tam było odwrotnie, żeby nie zakazić się, prawda, koronawirusem, a tutaj zabezpieczamy z kolei materiał, z którym pracujemy.
A mieliście taki problem, że w trakcie pandemii, jak były te marzec, kwiecień 2020, kiedy był problem z dostępem do tego sprzętu i tego wszystkiego, to u was w laboratorium też tak było, czy mieliście zapasy? Nie musieliście się akurat o to martwić.
Z reguły mamy zapasy, staramy się mieć zapasy, ale rzeczywiście widzieliśmy, powiedzmy, braki w kombinezonach, czy w maseczkach, czy nawet ceny bardzo poszybowały w górę. Takie były realia. Teraz to wszystko troszeczkę wróciło do normy, aczkolwiek ceny od czynników, jeśli już mówimy o cenach, o dostępności, no robi się rzeczywiście problem z tym.
I nie poprawiło się, to jest jeszcze gorzej niż było na początku pandemii?
Jakby dostępność jest oczywiście, tylko ceny teraz są znacznie wyższe ze względu na inflację.
Aha, rozumiem. A orientuje się może pani tak na marginesie pytając, czy to są czynniki i te wszystkie rzeczy w tej chwili sprowadzone z Chin, czy to skądinąd kto je produkuje?
No wie pan co, w zasadzie no sporo na przykład plastików rzeczywiście to gdzieś są produkowane zapewne w Chinach, natomiast no my korzystamy z, ciężko powiedzieć skąd dokładnie nasze odczynniki pochodzą, nasze plastiki. Mieliśmy problem na przykład z filtrami do zagęszczania DNA, gdzie rzeczywiście chcieliśmy je zamówić na początku roku, a termin dostawy był na za rok, tak? Więc jakby była to dla nas niedopuszczalna sytuacja, bo przez rok byłby przestój, tak? No ale udało się gdzieś tam sprowadzić poprzez różne magazyny, firma sprowadziła prawdopodobnie z Francji jeszcze jakieś takie ostatnie filtry.
A w razie czego są jakieś takie chałupnicze metody? Jakby powiedzmy, że jest, nie wiem, wojna cokolwiek jeszcze gorszego niż jest teraz i nie byłoby w ogóle dostępu do jakichś kombinezonów, to po prostu wtedy praca musi stanąć i koniec, kropka? Czy jest jakaś szansa na jakieś prowizoryczne metody?
No raczej prowizorki nie stosujemy, więc no tak, bo trzeba było jednak poczekać.
Rozumiem. No to jeżeli już mamy to DNA sekwencjonowane, to co się potem z tym DNA robi dalej? Czyli chciałbym teraz właśnie zapytać o to, o takie badania już tą taką bardziej teoretyczno-praktyczną, ale nie w sensie pracy technicznej, tylko właśnie takiej aplikacyjnej albo podstawowej wiedzy. Jakie informacje z tego uzyskujemy? Najpierw może tak bardziej ogólnie, albo nie wiem, tematy, które panią interesują, albo które panią dowiodły w ogóle do takiej dziedziny badań, a potem jakby pani mogła powiedzieć także o pani własnych badaniach czy pani zespołu.
Tak, ogólnie tak jak pan wspomniał, no sekwencjonujemy próby, to jest zazwyczaj, jeśli mamy do czynienia z zupełnie nowymi próbami, to pierwsze, co robimy, to jest tak zwany screening, to jest to pierwsze sekwencjonowanie. I na bazie tego pierwszego sekwencjonowania, jak przechodzą sekwencje, one oczywiście przechodzą przez cały pipeline taki bioinformatyczny, gdzie są odpowiednie skrypty stworzone do analizy tego typu danych, do mapowania do ludzkiego genomu, jest oznaczana ilość ogólnie odczytów, no to już mówimy o milionach odczytów, jeśli pracujemy na przykład na Illumine. Miliony odczytów, później są odczyty, które są mapowane do ludzkiego genomu, czyli otrzymujemy informacje na temat zawartości endogennego DNA, to jest w procentach zwykle, o klonalności. Klonalność to jest coś takiego, że ile razy na przykład dany fragment sekwencji mamy pokryty odczytami, tak? Zależy nam na tym, żeby jakby pokrycie tego genomu jądrowego, bo o nim mówimy, było jak najbardziej takie równomierne, żeby jak największe było ogólnie to pokrycie genomu jądrowego. I tą informację też dostajemy z tego pierwszego screeningu. Czasami dostajemy, jeśli jest wystarczająca ilość odczytów mapujących do chromosomu X i Y, to dostajemy informacje na temat płci. I dostajemy informacje na temat ilości genomów, ilości mitochondrialnego DNA i pokrycia genomu mitochondrialnego i czasami od razu w takim pipeline od razu jest taki skrypt statystyczny, który się nazywa MapDamage, do analizy właśnie frakcji tych sekwencji, które posiadają te charakterystyczne zmiany, więc od razu też widzimy, czy dana próba jest zanieczyszczona, czy nie. Muszę zaznaczyć, że te zanieczyszczenia niezwykle rzadko się zdarzają. Tak jak sobie sięgnę pamięcią gdzieś wstecz, myśmy przez nasze laboratorium przeszło już ponad 2000 materiałów, tak? Czyli 2000 osobników analizowaliśmy, to może w dwóch, trzech, czterech przypadkach zdarzyło się takie zanieczyszczenie. Czyli otrzymujemy te podstawowe informacje i na bazie zawartości właśnie endogennego DNA my określamy, czy chcemy dalej pracować z daną próbą, czy po prostu stwierdzamy, że no nie ma tam zachowanego DNA, nie ma sensu dalej pracować z daną próbą. I taką wartością dla nas graniczną to jest 1% ludzkiego DNA. Czyli jeśli uda nam się uzyskać przynajmniej 1% tego ludzkiego endogennego DNA, to my dalej inwestujemy w taką próbę. To znaczy dorabiamy izolatów, dorabiamy bibliotek, dorabiamy, sekwencjonujemy, tak żeby sumarycznie uzyskać jak największe pokrycie genomu jądrowego ostatecznie, bo na tym nam zależy. Im wyższe jest pokrycie tego genomu jądrowego, tym bardziej szczegółowe testy statystyczne z zakresu genetyki populacyjnej można przeprowadzić. I tym lepsze wyniki uzyskać, jeśli chodzi o właśnie procesy demograficzne dotyczące populacji.
A to pokrycie, o którym pani mówi, to ono dotyczy ludzi, prawda? Bo pani teraz mówi o badaniach na ludziach i o referencji względem genomów poznanych od człowieka.
Tak, tak, dokładnie. Natomiast no, w każdym przypadku pracy z kopalnym DNA zależy nam na jak największej ilości tego DNA, tak żeby móc jak najwięcej badań zrobić. Jeśli chodzi o takie zastosowania aplikacyjne badań kopalnego DNA, no to przede wszystkim jeśli w kontekście człowieka, no to kwestie pochodzenia populacji, tak? Kwestie migracji populacji, bazujące właśnie na tym, na tych genetycznych różnych zależnościach. W ten sposób na przykład dzięki badaniom kopalnego DNA dowiedzieliśmy się, jak wygląda struktura naszego genomu, czyli współcześnie żyjących Europejczyków. I dzięki kopalnemu DNA wiemy, że mamy takie trzy główne komponenty genetyczne, które kształtują nasz genom. Pierwszy komponent genetyczny jest pochodzenia łowiecko-zbierackiego, bo kiedyś w Europie, jakieś 10 tysięcy lat temu, i powyżej, w okresie paleolitu i mezolitu, Europa była zamieszkiwana przez ludy łowiecko-zbierackie. One początkowo były dosyć zróżnicowane genetycznie, ale potem przyszły okresy zmiany klimatu, okresy zlodowacenia, te populacje się skurczyły i ta zmienność genetyczna się znacząco zmniejszyła. Ale mniej więcej 7 tysięcy lat przed naszą erą na terenie Bliskiego Wschodu zaczęły kształtować się populacje tak zwanych neolitycznych rolników. Czyli populacje, które zmieniły swój styl życia, zaczęły żyć w większych skupiskach, nie przemieszczały się tak intensywnie jak populacje łowców zbieraczy, zaczęły uprawiać rośliny, hodować bydło. I badania kopalnego DNA wskazują, że te populacje zaczęły migrować w kierunku Europy, wzdłuż wybrzeży Morza Śródziemnego i przez Bałkany tutaj w kierunku północnym, między innymi też do Polski. I w zasadzie one, wiemy teraz, że nie wyparły jakby całkowicie, to nie było wyparcie tych łowców zbieraczy, którzy tutaj gdzieś byli na tych terenach, tylko dochodziło do pewnych procesów mieszania się, tak zwanych admiksji. Widzimy to też na kopalnym DNA, bo ten komponent łowiecko-zbieracki gdzieś tam cały czas w tych naszych populacjach się utrzymuje. Także musiały się krzyżować ze sobą. I
trzeci komponent.
Trzeci komponent, dokładnie, istotny, jest pochodzenia tak zwanego stepowego, to znaczy 3000 lat przed naszą erą doszło do bardzo dużej migracji ludności z rejonów stepów, z obszaru nadczarnomorskiego współczesnej Ukrainy, między innymi, w kierunku zachodniej Europy. I to była na tyle duża migracja, że rzeczywiście ten trzeci komponent ukształtował się i jest obecny w puli współczesnych Europejczyków.
A jakieś inne badania?
Tak, jak mówiłam, kwestie pochodzenia ludzi, kwestie migracji. To są takie najbardziej znane, jeśli chodzi o Europę. My oczywiście, jest powiedzmy część takich badań, które się pokazują na łamach czasopism Science czy Nature, które są takie wielkoskalowe, tak? Gdzie mamy powiedzmy no już teraz w setki osobników, ale z różnych regionów świata i one dotyczą takich bardziej globalnych przemian demograficznych. Natomiast myślę, że też bardzo wartościowe, coraz częściej pojawiające się badania dotyczą takiej skali bardziej regionalnej, gdzie jesteśmy w stanie więcej szczegółów wyciągnąć na temat historii genetycznej różnych populacji, w tym na przykład struktury pokrewieństwa. I my obecnie w zasadzie w naszym laboratorium wspólnie z doktorem Chyleńskim, wspólnie z techniczkami, naszymi współpracownikami też spoza Polski, bo współpracujemy z badaczami z Czech i ze Szwecji, prowadzimy między innymi badania, znaczy w zasadzie okresy, które nas interesują, to jest od mezolitu aż po nowożytność, bo taki zakres materiałów mamy i analizujemy. Natomiast ostatnio skupialiśmy się bardzo na okresie brązu. To jest przełom od właśnie 3000 lat przed naszą erą aż do 1000 oraz to okres żelaza, czyli 1000 lat przed naszą erą do początków wieków naszej ery. Populacje z brązu właśnie z terenu Polski, z terenu Ukrainy, one były związane z takimi trzema kulturami, trzcińiecką, mierzanowicką, strzyżowską. No, przeanalizowaliśmy ponad 90 genomów jądrowych właśnie związanych z tymi kulturami. Manuskrypt jest już po pierwszych recenzjach, także mam nadzieję, że te badania będą takie pierwsze duże badania dotyczące Polski, naszych regionów, właśnie genomów jądrowych, bo dotychczas też mieliśmy dużo prac dotyczących genomów mitochondrialnych. No i tutaj ja zawsze te badania odczytuję jako składanie obrazu z puzli, czyli poszczególne elementy zaczynają się układać w całość. Im więcej tych danych mamy, tym możemy więcej odczytać informacji właśnie dotyczących pochodzenia czy migracji. I tam w tych populacjach z brązu też, co jest warte podkreślenia, wyszły bardzo ciekawe struktury pokrewieństwa. Także byliśmy w stanie rekonstruować do drugiego stopnia pokrewieństwa osobniki. Pierwszy stopień to są rodzice, dzieci albo rodzeństwo. Drugi stopień to już są na przykład dziadkowie i wnuki. I tam rzeczywiście takie rodziny biologiczne w tych populacjach widzimy.
A czy w ten sposób, bo przypomina mi się taka praca, którą kiedyś czytałem, jak pisałem jakąś inną swoją pracę, na temat, w której porównywano właśnie na podstawie takich informacji, porównywano, czy dane dzieci faktycznie były, czy dzieci miały wspólnego ojca i na tej podstawie potem wysunął wniosek, że większość ludzi od tam bodajże Homo erectusa, teraz już dokładnie chyba tak, nie pamiętam, żyła monogamicznie. Czy to też, jak to można odnieść do właśnie badań kopalnego DNA?
No to bywa różnie, rzeczywiście. Też to widzimy oczywiście. Są pewne takie odgałęzienia, gdzie możemy przypuszczać, że na przykład dzieci pochodziły od innego ojca czy innej matki. To też się może zdarzać.
Ale jest to jak najbardziej możliwe do sprawdzenia, jeżeli ma się odpowiedni materiał, odpowiednio tak zagęszczony, że tak powiem, ten kopalny.
Natomiast tutaj trzeba też zaznaczyć, że te metody rekonstrukcji pokrewieństwa na kopalnym DNA są troszeczkę inne niż rekonstrukcja pokrewieństwa na przykład w genetyce sądowej. Genetycy sądowej bazują głównie na sekwencjach tak zwanych mikrosatelitarnych. Tak? To są krótkie takie tandemowe powtórzenia w genomie i jest wyselekcjonowanych ileś markerów, które są analizowane, tak żeby stwierdzić, czy jest to pokrewieństwo, czy go nie ma. Natomiast mikrosatelity same w sobie to są długie odcinki. My nie jesteśmy w stanie tego analizować na kopalnym DNA. Dlatego też zostały stworzone metody. I to jest w tym momencie kilka metod, które bazują na tak zwanych SNP, czyli polimorfizmach pojedynczych nukleotydów. I tymi właśnie metodami my się posługujemy na kopalnym DNA. To są m.in. analizy RED czy NGS, RELATE, one pod różnymi nazwami występują, były publikowane jak najbardziej. Chodzi o to, żeby mieć jak najwięcej tych SNP, które na przykład z jednego, z drugiego osobnika, o których badamy to pokrewieństwo, musimy mieć jak najwięcej wspólnych tych SNP, żeby te wyniki były wiarygodne i dodatkowo jeszcze musimy mieć referencje, powiedzmy, też osobników, które nie są spokrewnione z tymi analizowanymi osobnikami, których chcemy stwierdzić pokrewieństwo, ale są z podobnego okresu czasowego.
To przechodząc do tych badań noblowskich, zacznę może od tego w moim pytaniu, że badania, których robił Svante Paabo ze swoimi współpracownikami, a potem już coraz więcej zespołów, one zaczęły się od mitochondrialnego DNA, prawda?
Tak, no początki były od dotyczące mitochondrialnego DNA. Mitochondrialne DNA, nawet ja zaczynałam od mitochondrialnego DNA, przyznam, że pracuję od 2007 roku, w którym robiłam doktorat i moje pierwsze badania dotyczyły fragmentów mitochondrialnego DNA. To były takie badania dotyczące pochodzenia Słowian, prowadzone na materiałach średniowiecznych i z okresu wpływów rzymskich. I rzeczywiście były to jeszcze metody, gdzie fragmenty właśnie mitochondrialnego DNA klonowałam w wektorach bakteryjnych, a potem sekwencjonowałam jeszcze metodami starej generacji. Było to bardzo pracochłonne. Dopiero potem wraz z rozwojem techniki, w zasadzie wszystko przyspiesza dzięki rozwojowi techniki, tutaj dzięki rozwojowi techniki sekwencjonowania nowej generacji. Myśmy weszli potem w etap sekwencjonowania pełnych genomów mitochondrialnych, a teraz właśnie w genomów jądrowych. Genomy mitochondrialne, one też mają swoje znaczenie, nie mają tak może mocnej siły, jeśli chodzi o wnioskowania dotyczące pochodzenia populacji, bo obrazują tylko linie żeńskie, ale też tego mitochondrialnego DNA w komórkach jest znacznie więcej niż jądrowego. Jądrowego mamy dwie kopie, a kopii mitochondrialnego może być tysiące w komórce. Tak? W związku z tym szansa wyizolowania kopalnego mitochondrialnego DNA jest większa niż jądrowego. I my czasami też z tego korzystamy, gdzie widzimy, że na przykład jądrowy DNA jest fatalnie zachowany, ale jesteśmy w stanie coś zrobić na mitochondrialnym DNA. Więc to nam powiększa też pulę osobników, które jesteśmy w stanie przebadać tak naprawdę.
No to no właśnie, to co można na tym mitochondrialnym DNA zrobić?
Tak jak panu powiedziałam, rekonstrukcja linii żeńskich, historii genetycznych linii żeńskich, ten mitochondrialny DNA, genom, każdy z nas posiada swój genom mitochondrialny odziedziczony po mamie, po babci i tak dalej, w linii żeńskiej i poszczególne typy tych, powiedzmy w cudzysłowie, genomów mitochondrialnych to są tak zwane haplogrupy. One po prostu mają zakumulowane konkretne mutacje w swoim genomie. I teraz cały mitochondrialny DNA można podzielić w zasadzie takie, przedstawić w formie drzewa filogenetycznego. Czyli mamy te grupy, możemy prowadzić to drzewo filogenetyczne od najstarszych korzeni, najstarsze pochodzą z Afryki, tak jak powstawał człowiek anatomicznie współczesny, to są najstarsze haplogrupy mitochondrialnego DNA, a potem w miarę migracji ludności akumulowały się dodatkowe mutacje, tworząc nowe haplogrupy i haplotypy w obrębie haplogrup, tak? Bo jeszcze mamy szereg różnych typów w obrębie samej haplogrupy i na bazie częstości tych haplotypów, haplogrup jesteśmy w stanie dochodzić do pewnych wniosków odnośnie pochodzenia populacji, czy relacji genetycznych między populacjami, czyli czy one były w miarę bliskie, czy jednak zupełnie są odległe dane populacje. Mitochondrialny DNA też wykorzystujemy w analizach pokrewieństwa dodatkowo, bo jeśli mamy drzewa genealogiczne i mamy problem z rozszyfrowaniem powiedzmy krewnych w linii właśnie żeńskiej, analogicznie używamy chromosom Y, to dodatkowo te informacje z tych markerów haploidalnych pomagają nam w prawidłowym utworzeniu tego drzewa genealogicznego.
No to kontynuując temat badań noblowskich, jak to dalej wyglądało? Svante Paabo badał to mitochondrialne DNA, następnie przerzucił się na, dodajmy, że neandertalskie. On się zajmował przede wszystkim neandertalskim w tamtych czasach, prawda?
On zaczął od mumii egipskich.
Pierwotnie tak. On to w ogóle opisywał w tej książce Neandertalczyk w poszukiwaniu zagubionych czy zaginionych genomów, która też została w Polsce wydana chyba w 2016 roku.
Tak, on później się zainteresował Neandertalczykiem, początkowo był zafascynowany Egiptem. Egiptologią, uczył się nawet języków egipskich, także był zafascynowany tym Egiptem. Potem trafił z tego co wiem przypadkowo do takiego centrum medycznego, gdzie nadal pozostał, jakby chciał to połączyć w pewien sposób z tym Egiptem i robił różne testy związane właśnie z kwestią zachowania na przykład DNA w wątrobach, suszył te wątroby gdzieś tam w wysokiej temperaturze, robił pierwsze takie próby izolacji. Także to były te jego początki, a potem rzeczywiście jak już trafił do Niemiec, do Instytutu Maxa Plancka, zajął się Neandertalczykiem. Wiadomo, że w Niemczech materiały pochodzenia neandertalskiego występują, w związku z czym miał do nich też dostęp i mógł przeprowadzić pierwsze analizy. I rzeczywiście te pierwsze dotyczyły genomów mitochondrialnych. Dopiero potem sekwencjonowano genomy jądrowe.
I zdaje się, że Svante Paabo w zasadzie stworzył znaczną część takich procedur, technik dotyczących ekstrakcji kopalnego DNA, tamtych wszystkich standaryzacji, których teraz laboratoria na całym świecie korzystają. Potem one oczywiście były już ulepszane, ale on chyba jest takim twórcą, oczywiście wiadomo, nie jedynym jak to w nauce, ale jest takim, powiedzmy, czołowym badaczem, który wymyślał te techniki.
Jest, być może, wiadomo, że nie był sam, tylko towarzyszyli mu różni inni badacze, którzy gdzieś tam byli w Instytucie Maxa Plancka. Bardzo dużo tych badaczy gdzieś wywodzi się też z tego instytutu. No ale równolegle rzeczywiście, tak jak pan mówi, rozwijały się inne laboratoria, laboratorium w Kopenhadze, laboratorium w Uppsali, w Australii było też wtedy równolegle. Także tak, rzeczywiście praca w zasadzie nie tylko Maxa Plancka, ale też innych laboratoriów i cały czas jakby ulepszanie tych metod skutkuje właśnie tym, co możemy teraz robić właśnie na kopalnym DNA, jak bardzo szczegółowo wejść w te informacje.
Ale jednak Svante Paabo dostał Nobla sam, co się rzadko zdarza, zazwyczaj te Noble są dla dwóch albo trzech osób. Dlaczego?
Tak, w zasadzie on był pionierem, jako sam. Rozpoczął to wszystko, kontynuował, był założycielem tego centrum, które funkcjonowało w Instytucie Maxa Plancka, tak? Centrum tej antropologii. Był dyrektorem tego centrum i pod jego skrzydłami wychowało się wielu naukowców, między innymi David Reich, który teraz też bardzo dużo robi w dziedzinie kopalnego DNA, też był jego wychowankiem.
A jeżeli chodzi o takie kontakty, na przykład czy może profesor Svante Paabo był na UAM-ie gdzieś, albo będzie zapraszany, są jakieś takie plany, żeby sprowadzić, żeby był jakiś wykład czy coś takiego?
Profesora Svante Paabo słyszałam jakieś 2 tygodnie temu, widziałam na żywo na konferencji Polskiego Towarzystwa Antropologicznego w Łodzi. Został zaproszony, przyjechał osobiście, wygłosił wykład.
Tuż przed Noblem.
Tuż przed Noblem, dokładnie.
I jaka była aura? Ludzie się spodziewali, że może dostanie tego Nobla, czy to było takie zaskoczenie?
Nie, myślę, że raczej zaskoczenie, chociaż były głosy już gdzieś wcześniej. Ja też słyszałam w środowisku, że właśnie bardzo dużo profesorów chciałoby, żeby właśnie Svante Paabo otrzymał tą Nagrodę Nobla. Jest rzeczywiście pionierem pionierem i taką ikoną badań kopalnego DNA. W zasadzie dzięki temu teraz więcej się mówi na temat kopalnego DNA.
Ja właśnie tak się zastanawiam, jaki wpływ ta Nagroda Nobla ma na panią i na pani badania, na ten zespół, w sensie, czy jest jakiś taki entuzjazm w związku z tym, czy może raczej podejście, że skoro już nagrodzili tym Noblem, teraz to my już nie dostaniemy.
Nie, aż takich wielkich aspiracji dotyczących Nagrody Nobla może nie mam. My robimy świetną robotę, ja zawsze uważałam badania kopalnego DNA i tą moją pracę jako taką przygodę. To taką nie do końca pracę. To jest zawsze dla nas taka przygoda, zawsze jest zaskoczenie. Nigdy nie wiemy, co tak naprawdę odkryjemy, a odkrywamy super ciekawe rzeczy, które dotyczą w zasadzie nas, ludzi, naszej historii, naszych przodków. Także no ja się osobiście bardzo cieszę, że te badania kopalnego DNA są teraz takie, no powiedzmy, bardziej znane, więcej się o tym mówi.
A teraz jeszcze przychodzi do głowy takie pytanie, czy wykorzystujecie jakieś współpracę, albo sami robicie, albo współpracujecie na przykład z takimi antropologami klasycznymi, żeby jakoś zestawiać te wyniki badań DNA z, nie wiem, pomiarami kości i tak dalej?
Tak, wie pan co, zawsze współpracowaliśmy. W zasadzie badania kopalnego DNA, taka praca czysto laboratoryjna i tylko ten DNA, to nie ma sensu. Tak naprawdę my jesteśmy interdyscyplinarni od samego początku i współpracujemy i z archeologami, bo to jest dla nas bardzo istotne, i z antropologami również. I w zasadzie tylko informacje jakby z tych trzech dziedzin połączone razem dadzą taki pełniejszy obraz, bo każda dziedzina daje ten swój wkład, tak, w stworzenie tego pełnego obrazu dotyczącego ludzi.
Czyli na przykład, żeby można pozostawić, że taka i taka zmiana genetyczna mogła się wiązać z taką a taką zmianą na przykład w kościach.
Tak, to jeśli już mówimy o takiej paleopatologii, to tak, a jeśli chodzi o archeologię, no to wiadomo, że archeolodzy wyciągają pewne swoje wnioski dotyczące, nie wiem, pochodzenia populacji czy relacji między populacjami na bazie artefaktów archeologicznych głównie. I czasami jest tak, że nam się to ładnie pokrywa, w sensie to, co widzimy pod względem biologicznym, oni też widzą na podstawie artefaktów, a czasami to od siebie odchodzi, bo biologia jest biologią zawsze, tak? I to może troszeczkę inaczej wyglądać niż to, co widzimy, powiedzmy, w tych artefaktach.
No to na sam koniec porozmawiajmy troszkę o przyszłości. Myślę, że w takiej powszechnej wyobraźni, nie wiem, imaginarium społecznym funkcjonuje myślenie, że kiedyś będziemy mogli przywrócić do życia wymarłe gatunki, takie jak na przykład gatunki mamutów. No wiadomo, że po Parku Jurajskim wielu też pewnie myśli o dinozaurach. Jak się pani na to zapatruje, czy to w ogóle jest możliwe i jak się ma do tego właśnie to kopalne DNA, badanie tego kopalnego DNA?
No tak, badania wymarłych gatunków rzeczywiście przynoszą wiele emocji i dotychczas udało się otrzymać informację genetyczną dla wielu takich zwierząt, tak? To tak jak pan wspomniał, mamuty, tu wspominałam o tym najstarszym kopalnym DNA, to właśnie pochodzi z mamuta z Syberii, 1 200 000 lat, rzeczywiście imponujący wiek, przesuwa nam znacznie, tak, to co myśleliśmy 10 lat temu o tej granicy, no teraz to rzeczywiście się bardzo przesuwa, więc można powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych w tym temacie. Oczywiście mamy też inne zwierzęta, które zostały, powiedzmy, informacja genetyczna została uzyskana, to są między innymi gołąb wędrowny, to jest wilk tasmański, tylko wilkowór to się nazywa, wilkowór tasmański jako przodek wilka tasmańskiego, dodo, ptak taki nielot, mniejszy moa, także dużo jest takich gatunków. I jeśli chodzi o wskrzeszanie, to znaczy tak, tu oczywiście my jesteśmy w stanie wyciągnąć bardzo dużo informacji genetycznej. A w przypadku badania, były takie badania wykonywane na szczurach z Wyspy Bożego Narodzenia, tam udało się uzyskać aż 95%, zrekonstruować 95% genomu jądrowego. Ale te 5% się nie dało. I w związku z czym naukowcy mówią, że niestety 5% to jest to, które najbardziej różnicuje ten wymarły gatunek od współcześnie żyjących, w związku z czym są tam dosyć istotne geny, których brakuje. Więc bardzo ciężko mieć sytuację, kiedy w 100% otrzymamy genom jądrowy wymarłego gatunku. Mogą być pewne braki, a te braki z kolei będą decydowały o tym, że nawet jeśli komuś się kiedyś uda otrzymać taki gatunek zwierzęcia, wskrzeszyć go w cudzysłowie, no to nie będzie on do końca tym samym, co był w przeszłości. W przypadku szczurów tam były na przykład kwestie genów dotyczących węchu, dotyczące układu odpornościowego, że te 95% to można było na przykład kolor futra, czy kształt nosa, kształt uszu, czyli zwierzę byłoby podobne, ale nie takie samo, tak? No i w przypadku wskrzeszenia to jest dużo emocji z tego względu, że nawet powstały pewne fundacje i non-profit i są pewne firmy, na przykład Colossal, która zajmuje się próbą wskrzeszenia mamutów włochatych. Jest też firma w Australii, która Tigr się nazywa i ona próbuje właśnie tego wilkowora tasmańskiego wskrzesić. No ale rzeczywiście można napotkać bardzo wiele problemów. Kolejna rzecz jest taka, że nawet jeśli komuś by się udało odtworzyć dany gatunek, to on już by nie funkcjonował w takich samych warunkach jak kiedyś. Ta dieta by była inna, ten klimat nasz jest inny. Pytanie, czy mógłby mieć potomstwo taki osobnik, tego też nie. Także jest dużo znaków zapytania, ale rzeczywiście intensywne badania w tym kierunku się toczą.
No dobrze, to ja bardzo dziękuję Pani za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Moim gościem była dr Anna Juras, badaczka z Instytutu Biologii i Ewolucji Człowieka Uniwersytetu imieniem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był to podcast Teoretiko. Jeśli się Państwu podobał, to zapraszam do wejścia na stronę totylkoteoria.pl oraz na patronite.pl/totylkoteoria i dołączenie do moich patronów, bo to właśnie dzięki takiemu wsparciu mogę ten podcast realizować, podobnie jak pisać artykuły na stronie. Do usłyszenia.